Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Dziewicy, żeby towarzyszyła nam na drodze naszej osobistej, na drodze wiary, na drodze także wychowania dzieci, żeby upraszała nam także mądrość i światło Ducha Świętego na te dni. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko pięknej miłości, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
No dobrze, słuchajcie. Przypomnijmy sobie znów pokrótce ten schemat, w którym jesteśmy, ponieważ te comiesięczne spotkania powodują, że łatwo gdzieś wybić się z rytmu i zapomnieć o tej takiej linii, którą tutaj staramy się zbudować. I oczywiście mówimy tylko o pewnych zasadach, dajemy tylko pewien taki zarys i te zasady już każdy z nas musi przełożyć na ten swój język, swojej rzeczywistości rodzinnej, tak? Mówiliśmy o tym, że mamy do czynienia z dzieckiem, z osobą, która jest obdarzona cechami wynikającymi z jej natury, niedojrzałości i niepowtarzalności. I robiliśmy sobie taką listę cech, które charakteryzują kogoś, kogo nazywamy dzieckiem. Mówiliśmy, że dzieci bywają niewdzięczne, sprytne, kłótliwe, żartobliwe, żywe, czasem zażywe, nieobliczalne, urocze, radosne, szczere, ciekawe, pomysłowe, leniwe, czułe, wrażliwe, złośliwe, delikatne, ambitne, uparte, pyskate, głośne, żywiołowe, emocjonalne, niewdzięczne, nie do zdarcia, egoistyczne. Także wypisywaliśmy sobie listę właśnie tych cech, które możemy zgrupować w tych trzech kategoriach. I mówiliśmy, że na końcu tego procesu chcielibyśmy widzieć człowieka dojrzałego, człowieka o cechach takich jak odpowiedzialność, uczciwość, chcemy, żeby nasze dzieci kochały Boga, były wierzące, pracowite, otwarte na ludzi, współczujące, zaradne, wrażliwe, samodzielne, odważne, szanujące innych, mądre, zdecydowane, wysportowane, z pasją, z inicjatywą, wykształcone, szczęśliwe, spełnione, samoświadome. I mówiliśmy o tym, że te grupy, te cechy też możemy w takich trzech grupach zmieścić. Oczywiście tutaj nie ma jakichś ostrych granic, czasem niektóre cechy gdzieś przenikają się, tak, ale w każdym razie są to cechy należące do
sprawności, grupy,
do sprawności, do samoświadomości i do charakteru. Tak. Ostatnie dwa spotkania poświęciliśmy tym kwestiom związanym z samoświadomością, ale z taką zdrową samoświadomością, ze świadomością, która jeśli ją budujemy, to w efekcie daje człowieka świadomego, mającego poczucie swojej wartości, swoich zdolności, umiejętności, swojego potencjału, rozumiejącego człowieka, który wie, że jest kochany, że jest potrzebny, człowieka, który rozumie swoje uczucia, emocje, wzrasta w rozpoznawaniu. I tutaj dlatego tak ważne jest, żebyśmy upewniali my jako rodzice właśnie dzieci w tych dziedzinach. Poczucia wartości, poczucia dawania im miłości tym językiem, które one rozumieją. To tak bardzo krótko. Następnie mówiliśmy właśnie, że to jest proces wychowania, przeprowadzenie dzieci z jednego stanu do drugiego, że dotyczy wszystkich tych trzech sfer naszej osoby, dotyczy zarówno naszego ducha, jak i duszy, jak i ciała. Odbywa się na fundamencie, którym jesteśmy my, rodzice, i odbywa się w takich okresach sześcioletnich, to już taka nasza propozycja podzielenia na te okresy, na te fazy. I dzisiaj chcemy troszkę mówić o kształtowaniu charakteru, czyli o tej trzeciej kolumnie. I słuchajcie, pozwólcie, że zaczniemy od wierszyka. Ale ponieważ jest to konferencja o dzieciach, spotkanie o dzieciach, to wierszyk będzie autorstwa poety piszącego dla dzieci, Jana Brzechwy. Ale ponieważ spotykamy się jako rodzice, to będzie wierszyk zdecydowanie dla dorosłych. Także wybaczcie.
Może być dla dzieci.
No niektórych, dla grzecznych dzieci.
Więc tytuł wiersza jest bajka. Żyli sobie dwaj chłopcy, gdzieś za siódmą rzeką. W kategoriach dzisiejszych to nie jest daleko. Jeden stale narzekał, drugi raźnie świstał. Jeden był pesymista, drugi optymista. Jeden dostał od wróżki. Był to czas metafor. Kolej, do tego szyny, stację i semafor. Drugi chłopczyk otrzymał, choć miał zalet szereg, giekońskie zawinięte w różowy papierek. Pesymista powiedział, też zabawka śliczna, rozumiem, że jak kolej, to już elektryczna. I co to za parowóz, wnet popsuje to się. Ja mam taką zabawkę, proszę wróżki w nosie. Optymista zaś skakał ze szczęścia i fikał. Ja dostałem od wróżki pięknego konika. Ileż z takim konikiem radości i uciech. Ja dostałem konika, tylko konik uciekł.
No właśnie, słuchajcie. Dwóch chłopców i dwie różnie reagujące na to, co je spotkało osoby. I ci z nas, którzy mają więcej niż jedno dziecko, sytuacje takie jak ta, to pewnie przerabiają na porządku dziennym. Ale nawet jeśli mamy tylko jedno dziecko, to i tak przyglądamy się temu naszemu, przyglądamy się dzieciom znajomych, sąsiadów, przyjaciół i widzimy, jak bardzo są różne, jak różnie reagują. Jedne są radosne, zadowolone, uśmiechnięte, inne mamy wrażenie, że nieustannie jęczą i narzekają. Niektóre wydają się przygotowywać do zdobycia świata, a kolejne trudno jest zagnać do jakiejkolwiek aktywności. I czasem mówimy, no cóż, takie nasze dzieci są, bo taki mają charakter. Ale to nie charakter w pierwszym rzędzie decyduje o tym, jak nasze dzieciaki reagują na rzeczywistość, jak reagują na to, co je spotyka, ale decyduje o tym przede wszystkim temperament. I teraz zastanowimy się, czym jest temperament i dlaczego tak ważne jest zrozumienie go. I ci z was, którzy byli, ci z państwa, którzy byli na spotkaniach ubiegłorocznych, to być może pamiętają, że właśnie też mówiliśmy o temperamentach w odniesieniu do małżeństw, ale uważamy, że zrozumienie tego, jakim temperamentem jest obdarzony nasz mąż, żona, ale też nasze dzieci, ogromnie ułatwia takie bycie razem w rodzinie i zresztą nie tylko w rodzinie, bo też w innych relacjach takich towarzyskich, przyjacielskich czy zawodowych.
Więc właśnie, czym jest temperament? Temperament jest to zespół, i tutaj chcemy położyć nacisk, stałych cech psychicznych człowieka, charakteryzujących jego życie emocjonalne. I znaczące dla opisu temperamentu są takie cechy jak stopień pobudliwości, sposób reagowania na bodźce zewnętrzne, siła i trwanie stanów uczuciowych, intensywność reakcji i szybkość reakcji, trwałość reakcji, odporność na stresy, wrażliwość zmysłowa i emocjonalna. To, że jesteśmy obdarzeni temperamentami, odkryto bardzo, bardzo dawno. Powstało mnóstwo prób analizy tego zjawiska i ostatnie typologie są naprawdę bardzo dokładne. Problem z tymi najnowszymi typologiami, niedawno czytałem taką bardzo szczegółową, zawiera 32 typy, więc i każdy może siebie tam znaleźć. Tylko problem jest, żeby zapamiętać 32 typy naraz. Więc my posłużymy się tutaj pewną uproszczoną, taką podstawową, klasyczną typologią hipokratesowską, mając na względzie, że ponieważ posługujemy się tutaj pewnym uproszczeniem, więc każdy z nas może czy u swojego dziecka, czy u siebie określić temperament dominujący, i prawdopodobnie będzie jakiś towarzyszący.
I słuchajcie, tutaj nie będzie chodziło nam właśnie o takie dokładne zakwalifikowanie czy wsadzenie kogoś do szufladki, ale o taką ogólną świadomość, która pozwoli nam rozumieć, lepiej rozumieć te naturalne reakcje naszych dzieciaków. Bo temperament jest takim szkieletem naszej osobowości. Wszystko pozostałe jest niejako na nim zawieszone. I to właśnie temperament decyduje o tym, czy nasze dzieci są żywiołowe, energiczne, czy spokojne, wycofane. Temperament, o ile nie bierzemy pod uwagę jakichś schorzeń, tak? Ale, bo czasem dzieci są wycofane, spokojne ze względu na jakieś zaburzenia, ale nie o tym mówimy. Mówimy w tej chwili o takich zdrowych dzieciakach, które właśnie obdarzone są jakimś temperamentem. To temperament decyduje, jak szybko czy jak wolno dzieciaki odreagowują jakieś sytuacje, w których się znalazły, zdarzenia, tak. Jak głęboko je przeżywają. My mamy świadomość, że po niektórych z naszych dzieci, zresztą po nas też, pewne sytuacje spływają jak woda po kaczce, a niektórzy z nas zagłębiają się, analizują, dociekają. I to właśnie jest bardzo ściśle związane z temperamentem. Więc popatrzmy teraz, o jakich temperamentach będziemy mówić i czym się charakteryzują.
Czy skorzystamy z takiego podziału, który wynika z dwóch takich kryteriów. Pierwsze kryterium to jest kryterium właśnie żywości, pewnej dynamiki osobowości. Więc na górze ekranu umieśćmy osoby, które są żywe, dynamiczne, otwarte. Na dole ekranu umieśćmy osoby spokojne, raczej bierne czy zamknięte w sobie. I drugim kryterium, które chcemy wziąć pod uwagę, to jest wrażliwość. Z lewej strony umieśćmy osoby wrażliwe na uczucia czy na emocje. Z prawej strony ekranu umieśćmy osoby bardziej wrażliwe na fakty, mało wrażliwe na emocje. Gdybyśmy według tych dwóch kryteriów podzielili płaszczyznę, to dostalibyśmy takie cztery części. Z lewej górnej strony mamy ekstrawertyków wrażliwych na emocje, z prawej górnej ekstrawertyków wrażliwych na fakty, z lewej dolnej mamy introwertyków wrażliwych na uczucia, z prawej dolnej introwertyków wrażliwych na fakty. Więc ekstrawertyk wrażliwy na emocje to jest sangwinik, ekstrawertyk wrażliwy na fakty to jest choleryk, introwertyk wrażliwy na uczucia to jest melancholik i introwertyk wrażliwy na fakty to jest flegmatyk.
I teraz poprzyglądajmy się tym typom. Więc sangwinik. Jeszcze raz. Ekstrawertyk wrażliwy na emocje. Najbardziej pobudliwy z temperamentów. Najbardziej pobudliwy z temperamentów, najsilniej, najbardziej reaktywny temperament.
Więc sangwinik, dziecko to jest dziecko żywe, wesołe, towarzyskie, rozmowne, gadatliwe byśmy powiedzieli, może nawet energiczne, chaotyczne, niespokojne, roztargnione, niestałe i zapominalskie.
Dziecko sangwinik jest takim... Właściwie tak naprawdę, słuchajcie, to temperament naszych dzieci możemy rozpoznać bardzo, bardzo wcześnie. U kilkudniowego dziecka jesteśmy w stanie już zauważyć bardzo często temperament dominujący. I dziecko sangwiniczne szybko nawiązuje kontakt wzrokowy. W ogóle dziewczynki szybko nawiązują kontakt wzrokowy, natomiast dziewczynki sangwiniczki bardzo szybko nawiązują kontakt wzrokowy. Chłopcy sangwinicy też szukają oczu. I to jest takie bardzo takie pogodne, wesołe spojrzenie. Takie czyste. I tam są zawsze takie pogodne iskierki. To są dzieci, które lubią się bawić, które lubią się śmiać. Kiedy są starsze, uwielbiają się popisywać. To są dzieci, które muszą być w centrum uwagi.
Są dzieci, które zgłaszają się na lekcji, chociaż nie są przygotowane, bo chcą wystąpić i zaistnieć.
Jeśli jest jakaś
mają
okazja,
parcie naturalne na szkło.
Na szkło, tak. Jeśli jest jakaś okazja wzięcia mikrofonu do ręki, to dziecko będzie z tym mikrofonem stało, nawet jeśli nie ma nic do powiedzenia. Ono musi być zauważone. Te dzieci uwielbiają się przebierać. Dziewczynki będą zakładały ubrania i to im bardziej szokujące, tym lepiej. Najlepiej, jeśli to się błyszczy, świeci, dzwoni, chrobocze, wydaje dźwięki. W każdym razie to musi bulwersować otoczenie. Chłopcy sangwinicy albo z dogadatkiem temperamentu sangwinicznego będą na ogół chcieli mieć dziwne fryzury na głowach, będą się uwielbiali przebierać. Wiecie, jak sobie nie włożą rury od odkurzacza do ust, to sobie coś innego namalują na twarzy. W każdym razie to są te dzieci, które lubią szokować. To są te dzieci, które się ubierają, wiecie, prawo na lewo i do góry nogami. Spotykają się z roztargnienia, tak, potykają się o swoje własne nogi. Nigdy nie wiedzą, jaki jest dzień tygodnia, nie wiedzą, co jest zadane. Bardzo często mają niechlujne, brzydkie zeszyty, pozaginane rogi. To są dzieci, które są w nieustannym ruchu, które się nieustannie spieszą, które bardzo niechętnie podejmują się jakichś dłuższych zobowiązań. One żyją w teraźniejszości. Liczy się dla nich najbardziej zabawa i przyjemność. Musi być fun. I to jest najważniejsze. Gdybyśmy... To są takie kolorowe fajerwerki.
Tak. Fajerwerki, które robią dużo hałasu, są efektowne, ale krótko trwają, szybko gasną i potem
słuchajcie, i tutaj,
jest cisza.
I tu musimy być bardzo, bardzo ostrożni, dlatego że ponieważ w tej chwili tak często mówi się o tym syndromie ADHD, nad którym zresztą coraz częściej pojawia się duży znak zapytania, co to naprawdę jest. No ale to już tak na boczku. To czasem te dzieci właśnie sangwiniczne są podejrzewane
ponieważ
o ADHD.
Ponieważ są ruchliwe. To się mówi, no są nadruchliwe, prawda? Bo inne są spokojniejsze.
I rzeczywiście tutaj musimy bardzo, bardzo być ostrożni, żeby takiego radosnego sangwinika nie zacząć traktować jak dziecka z ADHD.
Farmakologicznie.
Tak, a już nie daj Boże farmakologicznie go nie traktować. Następny typ to ekstrawertyk wrażliwy na fakty, czyli choleryk. Choleryk to...
Osobnik, dziecko, które jest zdecydowane. Ono zawsze wie, czego chce. Jest zaradne, przywódcze, ma naturalne tendencje przywódcze, więc daje sobie świetnie radę w grupie, w klasie. Jest niezależny w swoim myśleniu, jest stanowczy. Mówi, nawet dziecko małe potrafi mówić bardzo takim stanowczym tonem. Uparte, dominujące, bezlitosne, bezwzględne. I rywalizujące.
To są te dzieci, których oczy mają w sobie sztylety. Patrzy na nas taki kilkudniowy niemowlak i przebija nas wzrokiem. Mówi, będziesz mój. Prędzej czy później będziesz mój. Prędzej niż później będziesz mój. Ulegniesz, obiecuję ci to. To są te dzieci, które od początku przygotowują się do zdobycia świata. I im większy jest ten, im większa jest ta część choleryczna w nich, tym... Przygotujmy się, jeśli mamy takie dziecko, przygotujmy się na walkę i przygotujmy się na problemy. To są te dzieci, które chcą bardzo wcześnie wszystko dokładnie widzieć. One domagają się, żeby brać je na ręce, dlatego że one muszą mieć, wiecie, widzieć wszystko, co się dookoła dzieje. Jeśli chcą czegoś, to chcą teraz już natychmiast. I dlatego właśnie życie z nimi, w ogóle życie z cholerykami jest łatwe, tak jak mówiliśmy to w ubiegłym roku.
Tylko dwa punkty trzeba spełnić. Trzeba robić to, co chcą i robić to natychmiast. I już jest łatwo.
Tak. I teraz, i słuchajcie, jeśli
dziecko choleryk, ponieważ jest mało wrażliwe na emocje, nie okazuje współczucia. Ona nawet nie czuje, nie rozumie tego, więc wydaje komendy czasami, czy polecenia wobec swoich nie tylko rówieśników, ale do starszych i do rodziców, nie czując, że robi im krzywdę.
I teraz właśnie, i dlatego zrozumienie temperamentu pozwala nam też zrozumieć, że moje dziecko nie jest potwór, bo czasem rodzice choleryków mają takie wrażenie, jej urodziłam potwora, tak? Bezlitosnego potwora. Nie. To jest
niedawno
dziecko,
nasza
które...
znajoma mówi, że jej córka mówi, won mi spokoju. Znaczy, tak. Była dużo ludzi, oni nie wiedziała, jak sobie dać z nimi radę, a chciała mieć won spokoju, powiedziała. No,
ponieważ...
Co jest nieadekwatne bardzo.
Tak. Ale ponieważ ona wie, że ma do czynienia z cholerykiem, już zupełnie inaczej działa. Będziemy o tym mówić. W każdym razie to są dzieci, które rzeczywiście im większy procent w nich choleryka, tym mniejsza umiejętność współczucia, współodczuwania, tym większe zdecydowanie, żeby zawładnąć światem. I słuchajcie, jeśli macie choleryka, to jest bardzo ważna zasada. Dziecku cholerykowi musimy dać możliwość zarządzania czymś, cokolwiek to będzie. Ono musi mieć swój pewien taki teren pod zarządem. To może być zwierzak, ale to będzie jego zwierzak. Albo szafka, przestrzeń w pokoju. I w momencie, tak, szczególnie kiedy dziecko, bo to dziecko jest, wiecie, jak woda. Jeśli ono nie ma swojego obszaru, to będzie szukało każdej szczeliny, w którą może wejść i będzie jak lód będzie rozrywało skały. Natomiast jeśli dostanie swój teren, to będzie na tym terenie eksperymentować i szczególnie jeśli długo nie miało swojego terenu i nagle mu ten teren przydzielamy, czy jakąś odpowiedzialność, to będzie wypróbowywać. I na przykład jeśli do tej pory tego nie robiliście, a uzdajcie sobie sprawę, że macie choleryka i powiecie, od dzisiaj to jest twoje zwierzątko i ty jesteś za nie odpowiedzialna, tylko ty, to dziecko będzie sprawdzać i to zwierzę może nie przeżyć. No, jeśli powiecie, od dzisiaj ty decydujesz, w co się ubierasz, to dziecko będzie was wypróbowywało. Ono założy skarpetki i wyjdzie na śnieg i będzie patrzyło wam prosto w oczy. Czy powiedziałeś prawdę, że to jest moja teraz domena?
Więc...
I te dzieci to są dzieci, które rzucają rękawice nieustannie.
Więc pierwsza rzecz, dać im coś do zarządzania, ale druga rzecz, trzeba dać im perspektywę. przyjdzie czas, że twoja odpowiedzialność za swoje życie będzie coraz większa, a jak już nie będziesz mieszkał z nami, to będą twoje zasady w domu, nie nasze.
Tak, ale właśnie tą perspektywę musi mieć, że w tym roku jesteś odpowiedzialny za to. Za rok, albo kiedy skończysz 5, 6, 15 lat, dostaniesz odpowiedzialność jeszcze za coś innego. One muszą mieć perspektywę, bo inaczej giną. Także
to jest dziecko, które nieustannie walczy, buntuje się i będzie systematycznie sprawdzać, czy już nadszedł dzień przejęcia władzy przez niego w tym domu
i wprowadzenia swoich reguł. I to są też te dzieci, które zwykle najwcześniej opuszczają nasze domy, najwcześniej zaczynają swoje niezależne życie, bardzo często nas przy tym raniąc. Ale jeśli je rozumiemy, to też będziemy mogli wcześniej zacząć pracować, ale to też sobie za chwileczkę powiem.
Kolejny temperament to jest introwertyk wrażliwy na uczucia, czyli melancholik. Melancholik jest dzieckiem wytrwałym, wrażliwym, dokładnym, zorganizowanym, uporządkowanym, wybrednym, kapryśnym, nieufnym, drażliwym i płaczliwym. Melancholik to jest dziecko bardzo uporządkowane. Chciałoby, żeby cały świat był w porządku i żeby się nie zmieniało nic, więc nie cierpi zmian. To jest dziecko, które lubi dokładność. Z reguły dzieci melancholicy w szkole wiedzą, jakie są lekcje, jaki jest dzień tygodnia, co jest zadane. Zeszyty są w najlepszym porządku, mają porządek w naturalny sposób w swoich rzeczach czy na biurku. Nie trzeba ich uczyć sprzątania. One wiedzą w sposób naturalny, że powinno być wszystko w porządku i na swoim miejscu.
Kiedy się ubierają, i to też u chłopców jest zauważalne, oni chcą, żeby było wszystko dopasowane i pytają, czy to jest dopasowane. Nie daj Boże zagięty róg w zeszycie. To jest natychmiast nawet przepisywanie zeszytu od początku. I te dzieciaki są w stanie rzeczywiście to zrobić. I te dzieci rzeczywiście dobrze się czują w zasadach, dobrze się czują w regulaminach, bardzo dobrze czują się, kiedy są jasno określone oczekiwania i one wiedzą.
I mają tendencję też do pouczania innych dzieci.
Tak, to są dzieci nielubiane.
Więc to są, dlatego rówieśnicy ich nie lubią, bo oni przypominają o zasadach, jakie powinny być.
Czy ty wiesz, że tu nie wolno biegać? Jeden z nasz syn, kiedy miał 3 lata, podszedł do panów robotników kopiących gdzieś tam przed domem rów i mówi, czy panowie wiedzą, że to palenie papierosów to grzech? Ale w przedszkolu dostawał wycisk od dzieci. No więc właśnie, ale to też za chwilę. W każdym razie to są mali perfekcjoniści, oni chcą, żeby wszystko było idealne.
To są dzieci, które mają tendencję do jęczenia, ponieważ chcą, żeby było idealne, do narzekania, do marudzenia, ponieważ świat wokół nich nie jest idealny, ponieważ podlega różnym zmianom, których oni jakby jeszcze nie zaakceptowali. Ja pamiętam, też mieliśmy w rodzinie taką melancholiczkę, która jeździła z babcią na wczasy, więc rodzice ją odstawiali na dworzec. Myśmy byli świadkami tego i ona płakała, bo się rozstawała z rodzicami. A potem jak babcia ją przywoziła, to też płakała, bo się rozstawała z babcią.
Znaczy, każda zmiana dla melancholika to nie jest coś, co wita z radością. No i wreszcie czwarty typ, czyli introwertyk nastawiony na fakty, czyli flegmatyk.
Flegmatyk to jest dziecko spokojne. Nie sprawia żadnych kłopotów. Raczej obserwator niż uczestnik aktywny wydarzeń. To jest dziecko niewymagające. Dziecko ugodowe. To mu się wytłumaczyć. Dziecko zrównoważone, powolne, obojętne, chłodne, sceptyczne i często niezdecydowane.
Tak, to są takie dzieci najłatwiejsze w prowadzeniu. Jeśli nic im nie dolega, to są te dzieci, o których łatwo zapomnieć. Więc każda rodzina właściwie powinna mieć takiego flegmatyka, bo to są też te dzieci, które czynią pokój. One nie wszczynają walk, natomiast potrafią inne dzieci, potrafią zaprowadzić ład pomiędzy innymi dziećmi, potrafią godzić ze sobą dzieci. To są dzieciaki, które lubią wygodę, ale też doskonale znoszą trudne warunki. Lubią być pomiędzy dziećmi, ale nigdy nie starają się zająć jakichś przywódczych stanowisk, czy nie chcą dominować. Zwykle, właśnie, gdybyście zobaczyli grupę dzieci bawiących się w dom i chłopca, który jest babcią, to na 100% możecie zakładać się o każde pieniądze, że to jest flegmatyk.
Dlatego, że żadne inne dziecko nie da się wmanipulować w taką rolę, wtrynić sobie takiej roli.
Natomiast flegmatyk wie, że no trzeba, taka rola jest, trzeba ją przyjąć, ktoś powinien, więc on może, dlaczego nie. Dlaczego nie? No, to jest też takie dziecko, które podobnie jak sangwinik potrafi ubierać się tyłem do przodu i wiecie, do góry nogami, ale nie dla sangwinik tak robi, bo pędzi. Natomiast flegmatykowi jest wszystko jedno. No, trzeba się ubrać po prostu. Ale jednocześnie, słuchajcie, to jest taki temperament, o którym kiedy się mówi, to często on wzbudza taki uśmiech i tak się zastanawiamy, czy to jest w ogóle taki flegmatyk, to cokolwiek może. To są flegmatyk, to jest najbardziej efektywny z temperamentów. Jeśli flegmatyk coś zacznie, czy coś postanowi, to nie ma takiej przeszkody, której nie pokona. I on będzie ją pokonywał jak żółw. I choleryk porani innych na swojej drodze i zostawi za sobą spalone mosty. Sangwinik, melancholik zajęczy wszystkich naokoło i sam siebie też.
Sangwinik przez pierwsze tam kilka sangwinik jest po prostu etapów jest zdolny coś zrobić, zacząć coś, ale skończyć jest mu będzie bardzo trudno. Więc tak naprawdę...
Natomiast flegmatycy mogą dojść najdalej, bo nie niszczą ludzi, mają dobre relacje z ludźmi. I są skuteczni, są bardzo efektywni. To jest kapitalny temperament. I to są też takie dzieci, słuchajcie, które bardzo często, zanim się włączą do zabawy z innymi dziećmi, to najpierw obserwują. I my mieliśmy kiedyś taką sytuację, koleżanka nasza ma synka flegmatycznego. I kiedy przychodziła na spotkania jakieś właśnie takie dla kobiet z tym dzieckiem, to dziecko leżało w nosidełku i ten mały dostawał do ręki grzechotkę i leżał, wiecie, tak grzechotkę do góry.
I za pół minuty na dół.
Do dołu. I na grzechotkę nie patrzył. Patrzył na wszystkich, ale nie po to, żeby nawiązać kontakt wzrokowy, bo on nie szuka relacji. On obserwuje. Obserwuje, wyciąga wnioski, swoje wnioski, niezwykłe wnioski. Rzeczywiście flegmatycy wyciągają fantastyczne wnioski właśnie dlatego, że są zdystansowani emocjonalnie. Czasem nawet mamy wrażenie, że są chłodni emocjonalnie. Mamy wrażenie, że oni nie nawiązują jakichś głębokich, uczuciowych relacji, bo nie okazują tego. Natomiast fantastycznie obserwują i wnioskują. No i właśnie. Oczy flegmatyka są z kolei takimi oczami bardzo spokojnymi, bardzo łagodnymi, często tak troszeczkę za mgiełką. No ale właśnie, kiedy ten flegmatyk podrósł, to zaczął chodzić do szkoły i po kilku tam pierwszych tygodniach pani wezwała naszą koleżankę na rozmowę i powiedziała, że chyba z dzieckiem jest nie w porządku i powinno się udać do psychologa. Zresztą teraz wszystkie dzieci do psychologów, tak, do poradni się kieruje. A dlaczego? Dlatego, że nie włącza się do zabawy, nie jest aktywny, tylko dystansuje, stoi
i obserwuje.
A ponieważ nasza koleżanka rozumiała już wcześniej, z kim ma do czynienia, rozumiała temperament swojego dziecka.
Zresztą sama jest flegmatyczna.
Tak, to mogła się uśmiechnąć, bo wiedziała, że to dziecko włączy się wtedy, kiedy samo uzna to za stosowne. I teraz, kiedy doda się do tych temperamentów, doda się ten do tych zasadniczych, dodamy ten drugi temperament, inny, ten towarzyszący, to zobaczymy, jak fajnie te temperamenty są albo łagodzone, albo wyostrzane. I na przykład ten nasz wnuk jest właśnie flegmatycznym melancholikiem. I on też dystansuje się, nasz najstarszy wnuk, dystansuje się, obserwuje. I dopiero kiedy dojdzie do wniosku, bo chodzi na jakieś zajęcia takie tam taneczne, układy rytmiczne, i włączał się dopiero wtedy, kiedy wiedział, że obserwował jako flegmatyk, natomiast włączał się wtedy, kiedy jako melancholik wiedział, że układ ma już opanowany do tego stopnia perfekcyjnie, że się nie zbłaźni. Bo melancholicy nie lubią, wiecie, narażać się na śmieszność. Więc obserwator flegmatyk, melancholik, który dopracowuje, wiecie, do perfekcji coś i dopiero może się włączyć do zabawy z dziećmi. Więc kiedy będziemy rozumieli, na przykład u choleryka, kiedy mamy do czynienia z cholerykiem, to jeśli tam jest domieszka sangwinika, to będzie zupełnie inaczej wyglądało to dziecko niż choleryczne dziecko z domieszką melancholika.
Ale to jeszcze też... Nie komplikujmy tymi domieszkami na razie. Wróćmy do czystych temperamentów. Popatrzmy tutaj sobie na zestawienie tych wszystkich cech. Znaczy, można jeszcze je spróbować zapamiętać w taki sposób, że sangwinicy żyją na ogół w teraźniejszości. To są dzieci, które wiedzą, co jest teraz. Teraz jest najważniejsze. Nieważne, co było kiedyś, bo zapominają i nie bardzo myślą o przyszłości.
Teraz i zabawa, tak.
Cholerycy myślą i o teraźniejszości, i o przyszłości. To są dzieci skierowane i osoby dorosłe tak samo na przyszłość. Melancholicy często mają tendencję do rozważania przeszłości i takiego trochę grzebania się w sobie. A dlaczego on mi to zrobił? A co myślał? No takie tam różne. Natomiast flegmatycy żyją najczęściej poza czasem, bo sobie odpoczywają. Także.
I teraz słuchajcie, z kim mieliśmy do czynienia w wierszyku Brzechwy? Ten zadowolony, bo dostał konika, to był? Sangwinik oczywiście, a ten niezadowolony z kolejki, bo kolejka nie jest dostatecznie nowoczesna, jak na czas metafor, to był oczywiście melancholik, jasne. I wystarczy, słuchajcie, wystarczy naprawdę mieć ogólne pojęcie o tych temperamentach, żeby zupełnie inaczej zacząć widzieć i postrzegać swoje dzieci. Ja zostałam kiedyś poproszona przez rodziców trzech córeczek, to były trojaczki, z tym, że dwie były jednojajowe, a trzecia była
drugojajowa,
tak. I rodzice przyszli oboje, zresztą rodzice wykształceni, lekarze, i mówią, że nie radzą sobie z tą trzecią dziewczynką.
Drugojajową.
Tak, że jest nie do zniesienia, że tamte dwie w porządku funkcjonują, nie sprawiają żadnych problemów, natomiast ta stwarza nieustanne problemy. Jest pyskata, jest niemożliwa, kiedy babcia ją prosi na przykład o jakąś pomoc, na przykład tam, żeby coś przyniosła, to ona powiedziała, nie będę nosić, bo ja jestem księżniczką. I tylko się przebiera i chce się bawić. I słuchajcie, wystarczy kilka słów, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. To jest ewidentna sangwiniczka z malutką domieszką choleryka, ale przede wszystkim sangwiniczka. Natomiast tamte dwie funkcjonowały fantastycznie razem. Dlaczego? Bo jedna była silną choleryczką z domieszką melancholika, a druga była silną melancholiczką z domieszką choleryka. I one stworzyły tandem. Natomiast ta trzecia do nich jako sangwiniczka zupełnie nie pasowała. Więc kiedy tylko mamy pojęcie o tym, no zupełnie inaczej możemy nasze dzieciaki postrzegać. Słuchajcie, a jeszcze właśnie, wyobraźmy sobie taką sytuację.
Jak te dzieciaki reagują, kiedy idziemy na spacerze i spotkamy dużego robaka czy owada?
Robala.
No wszystko jedno. Więc sangwinik robi przedstawienie oczywiście, zwołuje wszystkich.
Pokazuje,
choleryk
tak.
Podchodzi i
ale sangwinik lepszy. sangwinik jeszcze może też robala porozciągać, wiecie, na przykład.
Tak,
albo wyrwać mu skrzydełka.
Sprawdza.
Ale to jest
eksperymenty
taki...
robi tak, czasami. Natomiast choleryk mówi, takie jest życie i słabszy przegrywa, prawda?
Tak.
I koniec. I po sprawie. Melancholik z kolei zaopiekuje się, zbuduje domek, usunie przeszkody.
Kołderką opatuli.
A jak coś się stanie temu robakowi, to mu zrobi piękny pogrzeb, prawda? Natomiast flegmatyk będzie obserwował. Stanie i będzie obserwował.
I teraz wyobraźcie sobie matkę sangwiniczkę z małym flegmatykiem, który obserwuje. Tak? Robala, który... I on potrafi tego robala obserwować długo. Bardzo długo. Bardzo, bardzo długo. I nie ruszy się z miejsca. No właśnie, kiedy dziecko jest skaleczone. Sangwinik oczywiście robi przedstawienie. Wszyscy muszą wiedzieć, że on jest skaleczony, wiecie. To jest, i to ma różne oblicza oczywiście, bo czasem to jest taka, wiecie, histeria, ale nastawiona właśnie na sensację. Potem wszyscy oglądają palec. Choleryk nawet nie zauważy. Nie ma skaleczenia. Pędzi dalej, tak?
To melancholik to jest najgorszy problem, bo on będzie pytał, czy się nie zakazi, czy zastrzyk przeciwtężcowy dostanie, że już jest tego świadomy.
Czy on nie umrze,
a w ogóle, czy będzie szrama, czy właśnie została naruszona ciągłość powierzchni skóry i co to teraz będzie. Natomiast flegmatyk znowu nie będzie się tym za bardzo przejmował, będzie obserwował,
będzie
zaglądał tam pod ten...
Obserwuje proces gojenia, zabliźniania. Niektóre też te notatki prowadzą tego, jak już są podrośnięte. No więc właśnie. I teraz słuchajcie, więc to, jak nasze dzieciaki reagują, zależy w pierwszym rzędzie właśnie od ich temperamentów. I jeśli ten temperament dominujący wyczujemy, zrozumiemy też ten towarzyszący, to będziemy mieć klucz do naszego dziecka, do postępowania z naszym dzieckiem.
Trzeba wiedzieć, z kim się ma do czynienia. Wiele lat temu spotkaliśmy takiego człowieka, który był pilotem i kiedyś trafił na badania do Instytutu Medycyny Lotniczej. Ja opowiadał, że do południa były jakieś tam badania, on nie był chory, ale jakieś były badania i byli zakwaterowani w pokoju z kilkoma innymi badanymi. No i mówi, w tym pokoju po tych badaniach nie mieli co robić, więc mówi, w tym czasie grali w karty albo wieczorami, albo i spożywali alkohol. No i był w tym pokoju taki z nimi razem trochę starszy już jakiś pilot i słabo grał w karty. No to go tam, mówi, rugali, posyłali go za karetę, on biegał po ten alkohol. I mówi, i na koniec tych badań przynieśli temu Ruganemu, trochę starszemu od nich pilotowi, mundur generalski. I oni mówią wtedy, ojej, fatalnie się poczuli, bo mówi, nie wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Warto jest wiedzieć, z kim się ma do czynienia, nie tylko w jakichś takich sytuacjach służbowych, ale tak samo, jeżeli wychowujemy dzieci. Dlatego warto jest rozpoznać, kogo mamy.
I teraz tak, wyobraźmy sobie, że właśnie takie dziecko, taki żywy sangwinik, przeuroczy, bo to są urocze dzieci, przychodzi do nas w odwiedziny z mamą. No, to są urocze dzieci przez pierwsze 5 minut, bo za chwilę zaczynają skakać po meblach, otwierać wszystkie szafki, ciągnąć kota za ogon. Nie możemy z mamą porozmawiać, bo to dziecko nieustannie koncentruje swoją uwagę na sobie. Czy możemy powiedzieć, no cóż, taki ma temperament, to taki jest, i usprawiedliwiać jego zachowanie temperamentem? Oczywiście nie. Temperament wyjaśnia, ale nie usprawiedliwia. Tak samo temperament nie usprawiedliwia małego, bezlitosnego choleryka, który niszczy swoje relacje
i
mówi won mi spokoju. Tak.
Nie do zaakceptowania.
Nie możemy.
Taka komenda.
Temperament nie usprawiedliwia małego melancholika, który jęczy, który narzeka, któremu się ciągle coś nie podoba.
Znaczy, wracając jeszcze do różnych tych typów, kiedy urodziło nam się pierwsze dziecko, to nasze pierwsze dziecko było flegmatycznym melancholikiem. Nasze dziecko było idealne. Słuchajcie, naprawdę, jadło na godzinę. Nie płakało. Nie trzeba było go zabawiać. Nie trzeba było go nosić. Kiedy było przewijane, było jeszcze suche. W momencie przewijania załatwiało potrzeby fizjologiczne. I my myśleliśmy sobie tak. Wspaniałe dziecko. Jesteśmy wspaniałymi rodzicami. Po prostu. Także trzeba stosować zasady i wszystko jest dobrze, prawda? Ale kiedy urodziło nam się drugie dziecko, to się okazało, że to dziecko już takie nie jest. I że te nasze zasady nie działają. I wtedy nabraliśmy podejrzeń, że w szpitalach zamieniają dzieci.
No, nasz drugi syn jest sangwinicznym flegmatykiem, ale ma zdecydowaną przewagę.
Ale kiedy urodził nam się trzeci syn, który ma bardzo dużo z choleryka, właśnie z tym wzrokiem od maleńkości twardym, to nasze podejrzenia, że w szpitalach zamieniają dzieci, zamieniły się w pewność, bo nie wiemy, jak to jest możliwe.
W każdym razie nasz syn najmłodszy jest sangwinicznym cholerykiem.
No, jeszcze jedną, opowiem taką historię. Chodził do szkoły mieszkamy w bloku i my mieszkamy na 5. piętrze, na parterze mieszka jego koleżanka. Chodził od pierwszej, drugiej klasie razem, znaczy później też chodzili, ale chodzili do szkoły, to się działo w pierwszej czy w drugiej klasie, nie pamiętam. W każdym razie, ponieważ my mieszkamy na 5. piętrze, ona na parterze, no to razem chodzili, tylko on zarządził, że to ona przychodzi po niego.
Znaczy, sytuacja jeszcze była o tyle śmieszna, że to była bardzo wysoka dziewczynka. Ona w pierwszej klasie szkoły podstawowej miała 1,62 m chyba wzrostu. Natomiast on był najmniejszy w klasie, najmniejszy i najdrobniejszy, bo on miał jakiś rodzaj astmy i była to astma niezdiagnozowana, także on długo nie rósł i był bardzo taki maleńki.
Więc on zarządził, że ona przychodzi po niego, wtedy schodzą razem i wychodzą do szkoły i nie patrzyliśmy, kto tam komu niesie teczkę, ale w każdym razie zdarzyło się raz tak, że jest godzina, kiedy mają, on jeszcze się tam szykuje, jeszcze mają pewien zapas na wyjście do tej szkoły i rozlega się dzwonek do drzwi. Więc my mówimy, że pewnie koleżanka po ciebie przyszła, więc otwórz jej. On jest jeszcze niegotowy. Więc otwiera jej drzwi i mówi tak. Mówiłem ci, żebyś tak wcześnie nie przychodziła.
No więc
to jest wrażliwość typowego choleryka.
Tak. Więc słuchajcie, kiedy widzimy tego typu reakcje możemy i zachowania, możemy rozumieć, z czego wynikają, ale i także znajomość temperamentu i temperament tłumaczy te zachowania, natomiast ich nie usprawiedliwia. I dlatego musimy ukształtować coś, co nazywamy charakterem. I teraz popatrzmy na to, czym jest charakter.
Charakter jest to właściwy dla danego człowieka, i tutaj mamy różnicę, zespół względnie stałych cech, podstawowych stałych cech psychicznych człowieka, określających jego stosunek do rzeczywistości, motywację jego czynów i przyjmowany system wartości oraz wynikające stąd zachowanie i usposobienie.
A więc słuchajcie, tak jak powiedzieliśmy sobie na naszym chyba pierwszym spotkaniu, to właśnie od charakteru zależy jakość naszego życia. Nie od temperamentu, tylko od charakteru. I charakter jest tym zespołem cech, które podlegają zmianom. Z temperamentem określonym rodzimy się, z tym samym umrzemy. On tylko będzie, te cechy temperamentu będą różnie przejawiały się w różnych okresach naszego życia i będą właśnie niejako przykrywane czy modelowane przez wychowanie, przez kształtowanie charakteru. I zobaczcie, charakter ma powinowactwo z systemem wartości. Pewnych mogę być sangwinikiem, tak, który jest chaotyczny, niestaranny, ale nałożony na ten temperament charakter powoduje, że dokańczam swoją pracę i staram się zrobić tę pracę starannie. A więc charakter modeluje temperament.
I bo
nikt z nas, ani z naszych dzieci, niezależnie od temperamentu, nie jest zwolniony z uczciwości, prawdomówności, tak, lojalności, wykonywania swoich obowiązków, odpowiedzialności. I kiedy mówiliśmy tutaj o cechach tych, które wynikają z tym, które są naszymi cechami pożądanymi, oczekiwanymi, to nie braliśmy pod uwagę temperamentu. Po prostu braliśmy pod uwagę charakter. Chcemy, żeby nasze dziecko, niezależnie od temperamentu, było odpowiedzialne, uczciwe, kochające Boga, pracowite, otwarte na ludzi, współczujące, zaradne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że każdy typ temperamentu ma pewne naturalne powinowactwo z pewnymi cechami charakteru. I dlatego u jednych dzieci będziemy pracować nad niektórymi cechami, a u innych nad tymi cechami pracować po prostu nie trzeba będzie, bo ono te cechy będzie miało. I teraz, kiedy chcielibyśmy, żeby nasze dziecko było odpowiedzialne, to z kim będziemy mieć najmniej, a z kim najwięcej problemów? Z kim najmniej, jak myślicie, jeśli chodzi o odpowiedzialność?
Patrzymy na...
Z flegmatykiem będzie mało kłopotów, tak? Z kim jeszcze będzie
o
mało?
O ile nie zapomni, tak?
No, ale flegmatyk... Z melancholikiem będzie mało problemów i z cholerykiem będzie mało problemów. Najwięcej problemów w dziedzinie odpowiedzialności stworzy nam sangwinik.
Jeżeli
on jest naturalnie nieodpowiedzialny.
Podobną cechą jest uczciwość, także...
No właśnie, mamy prawdomówność?
Popatrzmy, pracowitość. Kochające Boga to jest jakby
oddzielna duchowa kategoria. To jest z tej kwestii, o której mówiliśmy w ubiegłym tygodniu.
Pracowitość. Tak? Kto będzie miał tendencję, żeby być pracowitym?
Choleryk
i melancholik. Sangwinik będzie pracował krótko, a flegmatykowi nie będzie się chciało, po prostu.
Chyba, że będzie coś, co będzie jego pasją, jego silną stroną, w co się zaangażuje. To wtedy
patrzymy absolutnie dalej. Otwartość na ludzi. Kto będzie, z kim będziemy mieli łatwo?
Z sangwinikiem, jasne.
I z cholerykiem.
Choleryk będzie otwarty na ludzi, ale właśnie.
Tych, którzy pasują dla jego planu.
Tak, to nie będzie na zasadzie relacji. To będzie na zasadzie nawiązywania kontaktu i używania ludzi. Więc tutaj mówimy o takiej otwartości, że choleryk łatwo będzie do ludzi podchodził i łatwo będzie na przykład nawiązywał rozmowę. Natomiast będzie to zupełnie inny rodzaj kontaktu niż z sangwinikiem.
Melancholik będzie otwarty na ludzi, ale na tych, których zna, na których mu zależy. To w tym aspekcie. Ale takiego pierwszego otwarcia... To zazwyczaj jest mu
natomiast
trudno.
Natomiast flegmatyk raczej woli obserwować. On jest życzliwy, on jest bardzo życzliwy i relacje flegmatyka z ludźmi są bardzo, bardzo dobre właśnie dlatego, że flegmatyk nie wchodzi w konflikty. Natomiast nie jest kimś, kto potrzebuje nawiązywać relacje, kto jest naturalnie otwarty.
Dobrze.
Jeśli chodzi o zaradność.
Współczujący. Kto będzie współczujący? Melancholik.
Tak,
najbardziej melancholik.
Zawsze. To jest
i
dziecko,
bardzo krótko tak. Sangwinik będzie współczujący, prawda?
No, współczuć o sangwinika, tak, to jest...
Bardzo krótko tak będzie. Natomiast jeśli chodzi o zaradność.
Ja pamiętam z naszym synem, a my pracowaliśmy z nim nad tą, naszym cholerykiem, pracowaliśmy nad tym kształtowaniem w nim umiejętności okazywania współczucia, dlatego że z cholerykiem, u choleryka nie wypracujemy odczuwania współczucia. Natomiast możemy wypracować reagowanie w sytuacjach, kiedy wiadomo, że trzeba okazać współczucie. On musi nauczyć się, jak funkcjonować, kiedy widzi człowieka, który cierpi, któremu jest źle. I my musieliśmy, i to jest praca, która polega na tym, że rozmawia się o uczuciach, że przedstawia się całą gamę uczuć i wskazuje się na ludzi czy na zwierzęta, tak, na postaci, bajki, nie wiem, w filmach, na postaci, które cierpią, które mówimy, co trzeba zrobić, tak, jak do takiej osoby podejść. I ja pamiętam, ponieważ nasz syn był niejadkiem, ja miałam, no właśnie, tak jak rodzice wielu, taki różne
systemy są, żeby dziecko skłonić, oszukać, zachęcić.
Tak, między innymi bawiłam się w tygryska, to znaczy brałam jedzenie na łyżkę, zamykałam oczy i czekałam, aż przyjdzie tygrysek i zje jedzenie z tej łyżki. I tygrysek wreszcie po jakimś czasie przychodził. I teraz, kiedy nasz syn był dorosły, już był takim dorastającym młodym człowiekiem, mówię, pamiętasz, jak się bawiliśmy w tygryska? A on tak na mnie patrzył, mówi, żal mi cię było. Czy takim głosem pełnym współczucia. Żal mi cię.
Dobrze. I patrzmy na zaradność. Kto będzie najbardziej zaradny?
Oczywiście cholery. Oczywiście. Tutaj w ogóle nie mamy żadnego problemu. On sobie da radę w życiu. To jest to dziecko, które samo idzie, się zapisuje tam, gdzie chce, na zajęcia. Sam sobie, wiecie, układa plan, program. On ma plan na swoje życie. Jeśli jest sangwinikiem, te plany będą mu się bardzo szybko zmieniały. I on będzie niestabilny. I będzie szukał. Jeśli będzie melancholikiem, pójdzie jak czołg.
Dosyć dobrze zaradny też jest sangwinik.
Znaczy, jeśli cholerykiem z melancholikiem.
Ale jest problem z wytrwałością tutaj. Najmniej zaradny będzie albo melancholik, bo czasami nie wie, jak sobie poradzić z tym dołem, w który wpadł, albo flegmatyk, któremu się nie chce, prawda?
No więc i rozumiecie, samodzielny, odważny, to już mówiliśmy, szanujący innych. Flegmatyk, melancholik będzie szanował innych. Sangwinik nie szanuje innych, bo sangwinik kocha z reguły tylko siebie i lubi być zauważony. Natomiast choleryk używa ludzi. Także myślę, że tutaj rozumiemy już tą podstawową. Więc z każdego typu temperamentu będziemy pracować troszeczkę inaczej, ze względu na to, że inne będziemy musieli wypracować cechy charakteru. Inne cechy charakteru będziemy musieli nałożyć na ten temperament. I kształtowanie charakteru jest jednym z głównych zadań rodziców.
To nie jest zadanie dziadków czy babć, bo oni nie mają często siły, ani możliwości, ani energii, żeby to zrobić. Też przebywają często mniej. To nie jest zadanie szkoły czy kościoła. Tak naprawdę to rodzice są odpowiedzialni za to, jaki charakter będą miały ukształtowane nasze dzieci. Tamte instytucje powinny być wspomagające. Ale czasami, w zależności od tego, jaki to jest kontakt z dziadkami, szkołą i kościołem, to wspomaganie jest mniejsze albo większe. Arabskie przysłowie mówi, a propos dziadków i babci, że są trzy rzeczy niedobre w życiu młodego człowieka. Tak jak jest, ma pieniądze, za dużo wolnego czasu i babcia. Także.
Kształtowanie charakteru dziecka jest związane z obciążeniem emocjonalnym też. Możesz dać następne. I to zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Dlatego, że od rodzica, od nas wymaga poświęcenia, oddania, zaangażowania, tej nieustannej uwagi. Wymaga aktywności, wymaga tego przyglądania się dziecku, gdzie jest, nad czym trzeba popracować. I dlatego zachęcaliśmy was do tego, żebyście mieli te własne cechy wybrane, ten taki cel, do którego zmierzacie i żeby ten cel, chyba mówiliśmy o tym, tak, żeby sobie wypisać te cechy charakteru, na których wam naprawdę zależy i żeby mieć je gdzieś w widocznym dla siebie miejscu, żeby od czasu do czasu na to rzucać okiem i patrzeć, zastanowić się, gdzie moje dziecko jest odnośnie tej czy tej cechy, nad czym muszę popracować i jak mam to zrobić. Ja bardzo doceniłam zalety takiego niezbyt wielkiego mieszkania, dlatego że domy są fantastyczne i życzę nam wszystkim wielkich, fajnych domów, ale małe mieszkania mają to do siebie, że te dzieciaki są nieustannie pod naszą kontrolą. My mamy, widzimy, jak się bawią, jak się odzywają do siebie, do innych, słyszymy, jak rozmawiają przez telefon. Tak, my mamy takie mieszkanie przez centralny przedpokój i pokoje, kiedy są drzwi otwarte, po prostu są wejście do pokoju jest z tego przedpokoju, więc rzeczywiście cały czas dzieci mieliśmy na oku i na uchu, więc nasz najmłodszy syn mówił, że jest totalna inwigilacja w tym domu. Jest poddany całkowitej
Ale telefon, wtedy nie było jeszcze komórek, telefon wisiał to właśnie tam, więc wszyscy siłą rzeczy słyszeli.
I oczywiście, i słuchajcie, i więc przyglądajmy się naszym dzieciakom i zastanawiajmy się, czy jego postawy, jego zachowania to są postawami, zachowaniami człowieka, które chciałabym widzieć u mojego dorosłego dziecka, czy nie. Bo jeśli nie, to teraz natychmiast musimy działać. Bo wiecie, to jest czasem właśnie tak, że rodzice mówią, a wyrośnie. Wyrasta się z butów, wyrasta się z ubrań, natomiast w postawie nasze dzieciaki wyrastają. I im szybciej postawimy wyzwanie pewnym postawom czy zachowaniom naszych dzieci, tym nieprzyjemnym cechom przejawiania się ich temperamentu i zaczniemy kształtować charakter, tym szybsze i lepsze będą efekty. Chociaż oczywiście musimy mieć świadomość, że nad ideałem to pracujemy całe życie i my, i Bóg, i nasze dzieci.
Związane jest z obciążeniem emocjonalnym, bo musimy się przeciwstawiać. Kiedy myślimy o kształtowaniu sprawności, to zwykle jest pewien program jakiś. Zaczynamy gdzieś jest jakaś meta, zaliczamy i koniec. Natomiast tutaj to jest zadanie, które wymaga czujności i niestety decyzji, że będę się przeciwstawiał czasami, będę reagował. Kiedy zobaczę, że dziecko nie dość dobrze coś robi, to będę zachęcał i je wzmacniał. A jeżeli robi coś za bardzo, to będę niestety musiał je w jakiś sposób zachęcać do jakiegoś oględniejszego reagowania, więc czy do stłumienia danej cechy.
Słuchajcie, też zachęcamy nas wszystkich tutaj, żebyśmy korzystali z tego źródła informacji o naszych dzieciach, którym są nauczyciele. I w tej chwili zresztą na pewno sami wiecie doskonale, że czasem nauczyciele próbują coś powiedzieć rodzicom, zwrócić uwagę na zachowanie, na postawy dziecka.
Ale często szybko rezygnują, bo się spotykają ze zmasowanym atakiem rodziców na zebraniach na jakąkolwiek krytykę dziecka.
I to już jest właściwie anegdotyczne, ale jest prawdą, kiedy dziecko przynosi tak do szkoły scyzoryk i przykłada drugiemu dziecku do gardła, matka zostaje wezwana, historia opowiedziana, po czym matka mówi, no tak, przyłożył, ale nie skaleczył, tak, nic nie zrobił.
Nie o co chodzi w ogóle.
My niedawno rozmawiamy z rodzicem, który mówi, że taka sytuacja była u niego w klasie, kiedy jedno z dzieci napluło na nauczyciela. Wyzwany rodzic powiedział, no tak, ale za nic by nie napluło. Tak? Czyli nauczyciel sobie zasłużył. Więc jeśli takie reakcje są nas, rodziców, no to wiecie. Natomiast nauczyciele widzą nasze dzieciaki w sytuacjach, w których my ich nie widzimy. Widzą, jak odnoszą się do innych dzieciaków, widzą, jak odnoszą się do innych nauczycieli, jakie postawy wykazują. Więc ja naprawdę zachęcam nas wszystkich, żebyśmy po prostu pytali. Nie tylko o to, jak się nasze dzieciaki uczą, ale jakie są, jakimi są ludźmi. Ja pamiętam zdziwienie takiego młodego nauczyciela, który przyszedł do gimnazjum, w którym uczył się nasz syn i ja go zapytałam, właśnie tego nauczyciela, jaki jest Paweł. I on, ten nauczyciel mi podaje kartkę ze stopniami. Ja mówię, że ja tą kartkę już widziałam, tylko niech mi pan powie, jaki on jest. No więc on mówi, tutaj się powinien podciągnąć. Ja mówię, nie, niech mi pan powie, jaki on jest, jak on traktuje innych, jak on się odnosi do innych, jak pan postrzega go jako człowieka. I miałam wrażenie, że ten nauczyciel w pierwszym momencie nie wiedział, o czym ja mówię. Potem zaczął mówić, potem kiedy załapał, o co ja pytam, mieliśmy bardzo fajną, bardzo rozmowę, która dużo mi dała. Natomiast my niechętnie słuchamy, jasne, jakichś krytycznych uwag odnośnie naszych dzieci. Tak jak sobie powiedzieliśmy na pierwszym spotkaniu, jeśli ktoś nie wyraża się dostatecznie pochlebnie o naszym dziecku, to natychmiast ma w nas wroga. Znaczy on jest naszym wrogiem, tak? Ale ja myślę, że warto czasem nawet usłyszeć coś nieprzyjemnego, żeby po prostu zareagować na czas.
Kształtowanie charakteru dzieci jest związane też z obciążeniem emocjonalnym, dlatego że dzieci będą reagować i będą się przeciwstawiać temu i będą czasami mówić, że coś jest niesprawiedliwe. Dlatego, że będziemy trochę różnie kształtować nasze dzieci. Mówiliśmy o tym, że istnieje pewne powinowactwo między cechami temperamentu, a cechami charakteru. Jednym dzieciom będzie łatwiej coś robić, a innym trudniej. Jedne dzieci będzie musieli bardziej kontrolować, inne mniej. Sangwinika będziemy musieli kontrolować, żeby wiedział, jaki jest dzień tygodnia, czy ma odrobione lekcje, czy nie. Melancholika nie będziemy musieli o to pytać, bo będzie miał wszystko w porządku. I wtedy co usłyszymy, jak pytamy sangwinika, czy coś mu ograniczamy, on mówi, to jest niesprawiedliwe, bo temu drugiemu dziecku tego nie robisz. Albo to jest niesprawiedliwe, bo takiej kary, czy takiego zakazu nie dajesz temu dziecku, albo nie wymagasz. I musimy tutaj wrócić do pojęcia, czym jest sprawiedliwość. Bo z jednej strony sprawiedliwość, wydaje się, że to jest takie rozumienie słowa sprawiedliwość od czasów rewolucji francuskiej, że wszystkim porówno, wszystkim jednakowo. I tak często rozumiemy sprawiedliwość. Ale tak naprawdę słowo sprawiedliwość pochodzi od postępowania zgodnego z prawem. I my tutaj chcemy wszystkie nasze dzieci, niezależnie od tego, jaki mają temperament, doprowadzić do tej normy wspólnej. Do normy prawa, którą ustanowił tutaj Bóg dla nas. Bo chcemy, żeby taki człowiek był miły, generalnie mówiąc, miły Bogu i ludziom. Więc dążymy w tą stronę i dlatego będziemy je bardzo różnie traktować. To jest tak jak z samochodami. Oczekujemy od samochodów, żeby były mało awaryjne i dowoziły nas na miejsce, ale do niektórych lejemy benzynę, do niektórych olej, olej napędowy, do niektórych gaz. Niektóre wymagają częstej wymiany oleju, inne rzadszej. Jedne wymagają bardzo specjalnego traktowania, inne nie. Jest to niesprawiedliwe, dlatego że są różne samochody. Tak samo są różne dzieci i dlatego musimy im powiedzieć, dążymy w tym samym celu, jesteście inni i dlatego troszkę inaczej was traktujemy.
I słuchajcie, na koniec też mały wierszyk, może niezbyt taki wyrafinowany artystycznie, ale myślę, że taki chwytający za serce. Kawałek gliny wziąłem w dłoń, palcami formowałem ją, ściskając, gniotąc, dałem kształt taki, jak sam jej chciałem dać. Po wielu dniach wróciłem doń i wziąłem wyschłą glinę w dłoń. W niej rozpoznałem znany kształt. To było moje dzieło wszak. Teraz zastygłe w formie swej i nic nie mogło zmienić jej. Maleńkie dziecko dane mi przez wiele kształtowałem dni, wlewając w serce taką treść, którą przez życie miało nieść. Po latach wyciągnąłem dłoń. Silny mężczyzna ścisnął ją. W nim rozpoznałem znany kształt. To było moje dzieło wszak, dziś utrwalone w formie swej i nic nie mogło zmienić jej. Także kształtujmy te nasze dzieciaki, gniećmy, ugniatajmy po to, żeby w dniu, kiedy będą wychodzić z naszego domu, były kimś, z kogo będziemy mogli być dumnymi. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.